przed Bożym obliczem i rozważać Jego Słowo i budować się dla Jego Królestwa. Kochani, dzisiaj będziemy rozważali Słowo, które mówi: nikt z nas dla siebie nie żyje. Nikt z nas dla siebie nie żyje. Jest to zapisane w liście apostoła Pawła do Rzymian, 14 rozdział. Będziemy czytali 7, 8 i 9 werset, a później jeszcze 17 i 18. Później będziemy czytali jeszcze inne pojedyncze wersety, ale na początek przeczytajmy ten fragment. Słowo Boże mówi tak: albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. 17. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Kochani, musimy wiedzieć, że jako chrześcijanie nigdy nie powinniśmy się skupiać na sobie samych. Mamy myśleć o innych, mamy myśleć o innych ludziach, mamy myśleć o Bogu naszym, prawda? I Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. Wszystko, cokolwiek robimy, powinno się podobać naszemu suwerennemu Bogu. On jest naprawdę najważniejszy w tym wszystkim, co jest wokół nas. I rzeczywistość, która jest dookoła nas, jest rzeczywistością Boga żywego. Kochani, zanim powstało wszystko, co materialne, najpierw był świat duchowy. A ten świat duchowy jak wyglądał? Biblia nam o tym kompletnie nic nie mówi. Zupełnie nic nie jest powiedziane. Wiemy, że Bóg zawsze był. Bóg nie został ani zrodzony, ani stworzony. Bóg po prostu był, zawsze był. Był, jest i będzie. Wiecie, takie powiedzenie ludzie mają, że był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las, prawda? Ale to jest coś, co jest materialne, a materialne rzeczy wszystkie mają początek i wszystkie mają koniec, prawda? Ale Bóg jest niematerialny, Bóg jest duchową istotą i zawsze był. Co Bóg wcześniej robił? Nie wiemy o tym, ale mamy nadzieję, że jak w wieczności z naszym Panem się znajdziemy, to pewne opowieści Bóg będzie nam przekazywał, żebyśmy o tym posłyszeli, o pewnych działaniach Bożych przed tym wszystkim, co zaczęło być rzeczywistością materialną. Ale musimy wiedzieć, że najważniejszy w tym wszystkim, całym stworzeniu, nie stworzeniu, tylko istnieniu, jest właśnie Bóg. Dlatego mamy wszystko robić tak, abyśmy się Jemu podobali i ze względu na Niego wszystko mamy czynić. Co nam powie, to tak uczynimy. Przypominam sobie sytuację w Kanie Galilejskiej, kiedy Maria przyszła do Jezusa i mówi: wina nie mają, prawda? On odpowiedział: co mi z tobą, kobieto, niewiasto, ale... Ona zrozumiała pewną rzecz, bardzo ważną rzecz, którą powiedziała później tym ludziom, którzy zawiadomili Marię, że nie ma wina. Powiedziała: co on wam powie, to czyńcie. I my musimy wiedzieć, że co on nam powie, cokolwiek nam Bóg powie, to mamy czynić. I to jest najważniejsze w naszym życiu, abyśmy zrozumieli to do głębi, że to, co On nam powie, mamy czynić, Jego wolę mamy wypełniać i On jest najważniejszy. W 1 Koryntian, w 6 rozdziale, w 19 i 20 wersecie jest powiedziane: albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych. Nie należycie do siebie samych. Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. A więc zobaczmy, Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że nie należymy do siebie i z powodu tego, że nie należymy do siebie, oddawajmy Bogu chwałę. A więc Bogu należy się cześć, chwała, uwielbienie i to właśnie czynimy, kiedy na tym miejscu się zgromadzamy i to nie jest nasze zgromadzenie, tak jakbyśmy przyszli do teatru, bo mamy jakąś sztukę odegrać. My nie mamy żadnej sztuki odegrać, my mamy po prostu z całego serca uwielbić naszego Boga. My nie robimy tutaj przedstawienia, ani grupa muzyczna nie robi przedstawienia, ani ja nie robię usługiwaniem przedstawienia, ale wielbimy naszego Boga. Bóg tak chce. Bóg powiedział, uwielbijcie mnie. Bóg powiedział, nauczajcie mój lud. A więc robimy dokładnie to, co On nam każe robić. Nie robimy też tego, ponieważ żeśmy to sobie wyćwiczyli, w jaki sposób na pamięć się nauczyli, bo aktorzy, kiedy występują, to swoje role na pamięć się uczą i później je wypowiadają tylko. Ja kazania nie uczę się na pamięć, żeby je wam wypowiedzieć, ale namaszczenie Ducha Świętego zstępuje, które pozwala mi wypowiadać słowa, które mają być wam przekazane. I dlatego właśnie najważniejsze to, na czym mamy się skupić jako wierzący ludzie, jako ci, którzy usługują przed Bożym obliczem, jest namaszczenie Bożego Ducha Świętego. Abyśmy śpiewali z namaszczenia, abyśmy mówili z namaszczenia, aby nauczyciele szkoły niedzielnej mówili z namaszczenia Ducha Świętego. A więc my nie potrzebujemy ludzi, którzy są tylko wykształceni. Potrzebujemy, żeby oni byli wykształceni, ale żeby oni byli wykształceni i namaszczeni Bożym Duchem Świętym. Dlatego, kochani, właśnie nie żyjemy dla siebie. Żyjemy ze względu na Boga, który w swoim planie ujął, żebyśmy my istnieli na tym świecie. Kochani, my musimy zdać sobie sprawę z pewnych okoliczności, z pewnych rzeczy, które dookoła nas się dzieją. Musimy zdać sobie z tego sprawę, bo Słowo Boże bardzo wyraźnie nam pokazuje obraz tego wszystkiego, co zostało przez Pana uczynione. My mamy zdawać sobie sprawę z tego, że w tym całym wszechświecie, nawet nie wiemy, ile wszechświatów jest, ale powiedzmy w tym wszechświecie, który jest nam w jakiś tam sposób znany poprzez badania naukowców, my nie jesteśmy najważniejsi. Najważniejszym stworzeniem Bożym nie jest człowiek. Był taki ktoś, kto myślał, że jest najważniejszy w całym Bożym stworzeniu. I co się z nim stało? I stał się szatanem. On uważał, że on jest najważniejszy. Pomyślmy, on nawet tron miał. Bo z wypowiedzi Słowa Bożego wiemy, że on powiedział, ja mój tron, czyli on miał już tron, ja mój tron postawię ponad tronem Bożym. Widzimy? Jego ozdoby, jakie zostały uczynione w dniu jego stworzenia, Słowo Boże mówi, w wyraźny sposób były nadzwyczajne, były najwspanialsze i Bóg tak chciał, żeby tak to było, ale wówczas on o sobie pomyślał, że jest najważniejszy. Dlatego pomyślmy sobie, ziemia jest malutka w porównaniu z tym wszystkim, co dookoła nas jest. Ziemia jest malutka, człowiek w ogóle na tej ziemi to jest kruczynką i bardzo często człowiek myśli, że on jest najważniejszy. Kochani, nie jesteśmy, naprawdę nie jesteśmy najważniejsi. Człowiek jest bardzo szczególnym stworzeniem Bożym, jest bardzo szczególnym, tak jak szatan został stworzony jako szczególnie piękny. Człowiek jest bardzo szczególnym stworzeniem Bożym. Dlaczego? Bo został stworzony jako podobny do Boga. I to jest coś bardzo szczególnego. Ale nie jesteśmy w tym w całym świecie stworzonym przez Boga najważniejsi. Jesteśmy ważnym ogniwem. Jak mocny jest łańcuch? Jak się określa moc łańcucha? Określa się po jego najsłabszym ogniwie. Gdzie jest najsłabsze ogniwo, to stanowi o mocy tego łańcucha. A najsłabszym ogniwem, zdawałoby się powiedzieć, najsłabszym ogniwem w Bożym stworzeniu jest człowiek. Zobaczmy, ledwie powstał, już upadł. Ale zobaczmy, że jest ważny dla Boga, dlatego że Bóg pomimo wszystko robi, żeby go zbawić. żeby go odkupić, żeby go jednak do Królestwa Niebios wprowadzić. A więc jesteśmy szczególnym stworzeniem, tylko nie myślmy, że najważniejszym. I dlatego, z tego powodu mówię dzisiaj o tym, bo Słowo Boże mówi, że nie żyjemy dla siebie. Jeżeli zrozumiemy, że nie żyjemy dla siebie, to nie będzie w nas egoizmu, pychy, zarozumiałości, wyniosłości. Nie będzie tych cech, bo będziemy wiedzieli, że żyjemy dla kogoś. I właśnie Bóg tak chciał, żeby Kościół Jezusa Chrystusa, żeby zbór, żeby oblubienica, to byli tacy ludzie, którzy na sobie nawzajem usługują. Zobaczmy, wszystkie dary Ducha Świętego zostały dane ludziom przez Ducha Świętego i dopilnowane, żeby działały w człowieku, ale wszystkie dary, oprócz jednego, są po to, żeby innym usługiwać. Oprócz jednego, czyli mówienia innymi językami. To używamy dla siebie. Po prostu mamy społeczność z Bogiem poprzez rozmowę z Bogiem. To jest coś naszego osobistego. Wszystkie inne dary to są dary, które są potrzebne do tego, żeby usługiwać innym. Jeśli masz dar nauczania, nie będziesz miał tych, których się naucza, to kogo będziesz nauczać? Jeśli będziesz miał dar pastorowania, pastor, pasterz, i nie będziesz miał owiec, to kogo będziesz paść? Tak samo nauczyciele szkoły niedzielnej, jeżeli nie będzie dzieci. Kogo będziecie nauczać? Nauczyciel nauczyciela? Właśnie musimy to wiedzieć. My jako wierzący ludzie musimy to sobie uświadomić. Człowiek nie żyje dla siebie. I dlatego, jeśli to zrozumiemy dogłębnie, zaczniemy zwracać uwagę na to, żeby czynić wszystko zgodnie z wolą Bożą. Bo dla Niego właśnie żyjemy, głównie dla Niego, przede wszystkim dla Niego. 1 Koryntian 10:31 mówi, a więc czy jecie, czy pijecie, jesz i pijesz, prawda? Czyńcie to wszystko na chwałę Bożą. Co możesz jeść i co możesz pić na chwałę Bożą? No właśnie. Musimy zwrócić na to uwagę, co przez Boga jest określone jako właściwe. Jeżeli na przykład będziesz spożywał rzeczy, o których Bóg powiedział, nie jedz tego, no to wcale przyjemności Bogu nie zrobisz, chwały Bogu nie oddasz, bo nie słuchasz Jego słowa. A niektórzy ludzie lekceważą Boże Słowo i mówią, a to nieważne. Ważne, owszem, ważne. Ja nie mówię, że mamy wrócić do ksiąg mojżeszowych i tam patrzeć, których to nie jeść, a które jeść, na przykład bociana nie można jeść. Pamiętajcie o tym. Bociana nie można jeść. No, zapisane tak jest w Mojżeszowych. Ale kto z Polaków by bociana jadł? No nikt, bo my bardzo lubimy bociany, prawda? Ale lubimy oglądać, lubimy jak one są koło nas, prawda? Jest to bardzo szczególny dla nas ptak. Ale nie wracamy do ksiąg Mojżeszowych, ale wracamy do tego, co Słowo Boże mówi w innych miejscach, już w Nowym Testamencie bardziej, abyśmy wiedzieli, co się Bogu podoba, a co nie. Z jedzenia Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że mamy nie jeść krwi. Nie wolno nam jeść krwi. Nowy Testament o tym mówi. I dlatego zadławionego i uduszonego nie jemy, bo nie da się odprowadzić krwi z tego mięsa. I tak Słowo Boże mówi, 15 rozdział Dziejów Apostolskich. Jest to powiedziane tam wyraźnie do pogan, czyli nie do narodu izraelskiego, do pogan. Czyli do takich, jak my jesteśmy, Polaków. A więc pamiętajmy o tym, niektóre rzeczy Bóg nam wskazuje. Jeśli chodzi o duchowe wskazówki, to Słowo Boże jest pełne takich duchowych wskazówek. Chrystus umarł i Chrystus zmartwychwstał. I to nie tylko, żeby nas uwolnić od grzechu, ale żeby uczynić nas uzależnionymi od siebie. My musimy być uzależnieni od Jezusa Chrystusa, aby Chrystus mógł być naprawdę suwerennym Panem w naszym życiu. Zupełnie niepodzielnie panującym i królującym w naszych sercach. Abyśmy przebywali w Jego obecności. Ale Jezus Chrystus to wszystko czyni, aby uzależnić od siebie wszystkich tych, którzy są już z Nim w niebie, ale i też tych, którzy są jeszcze nadal na ziemi. Rzymian 6:22 mówi: teraz zaś wyzwolenie od grzechu, a oddani w służbę Bogu macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Widzimy? Słowo Boże mówi: oddani w służbę Bogu. Służymy Bogu, słudzy Boży, niewolnicy Boży, uzależnieni od Boga. My musimy być uzależnieni. Kochani, moglibyśmy powiedzieć, no, czy to nie jest niewola? No oczywiście, że nie jest niewola, chyba że ktoś sobie z tego niewolę zrobi. Na przykład mąż i żona, to jest węzeł, zostali związani, prawda? I teraz co, niewolnicy? No właśnie, i niektórzy mężczyźni sobie żałują, żartują i wypowiadają, że o, to tobie niedobrze, bo masz swoją żonę. Dlaczego? No bo jesteś związany, bo już to jest niewolnik. Ale czy małżeństwo jest rzeczywiście niewolnictwem? Może być, jeśli wszystko zostanie poprowadzone nie tak. Ale małżeństwo jest natury Bożej. To Bogu się upodobało tak, żeby stworzyć człowieka jako mężczyznę i kobietę. Bogu się tak upodobało. I my żyjemy według Jego woli. Dlatego właśnie nie jesteśmy niewolnikami jako małżeństwo. Dlatego też oblubienica, jaką jest Kościół i Jezus Chrystus jako oblubieniec, to nie jest w sumie niewolnictwo, to jest wolność. Ale my musimy wiedzieć, że uzależnienie nasze od Jezusa Chrystusa jest prawdziwą wolnością, bo zostaliśmy powołani do prawdziwej wolności dzieci Bożych. Filipian, 2:10-11 werset mówi, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią, aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. A więc zobaczmy, wyznajemy, że Jezus Chrystus jest Panem, czyli władcą, czyli nad nami Królem, czyli to On rządzi naszym życiem, ale to nie oznacza, że jesteśmy w niewoli. Czy Jezus Chrystus był w wolności, kiedy przyszedł na tą ziemię, aby wykonać plan swojego Ojca? No był w wolności, mógł zrobić to, mógł tego nie zrobić, a więc niewolnik nie ma wyboru, kiedy zostanie mu to powiedziane, że ma coś zrobić, on musi to zrobić. A Jezus Chrystus mógł zrobić, mógł nie zrobić. Tak samo i ty możesz zrobić i nie musisz wcale zrobić. Ale my dobrowolnie wybieramy, że będziemy rozumieli to, co to znaczy, że nie dla siebie żyjemy. My wybieramy taką wolność w Jezusie Chrystusie. Słowo Boże w objawieniu Jana w 17:14 wersecie mówi: będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z Nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. Widzimy? Zobaczmy, jak to jest połączone. Jezus Chrystus jest Panem Panów, Królem Królów. On rządzi wszystkim. A razem z Nim są niewolnicy? Nie. Razem z Nim nie są niewolnicy, ale są ci, którzy przychodzą z Nim, są powołani, są wybrani i są dla Niego wierni. Wierny człowiek to jest człowiek poddany całkowicie, który nie żyje dla siebie. Wierny, całkowicie wierny, całkowicie poddany, ale robi to z pełnej wolności. Z pełnej wolności. I my musimy zrozumieć tą prawdziwą wolność, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Z wolności chcemy wykonywać polecenia Boże. Z wolności swojej, ze swojej wolności czynimy to. Królestwo Boże, jak czytaliśmy, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże to jest sfera zbawienia. To jest Królestwo Boże. W tej sferze zbawienia rządzi Bóg sercami tych, którzy są zbawieni. On rządzi ich sercami. I to jest Królestwo Boże. Jeśli mówimy o Królestwie Bożym, to nie mówimy, że tam wszyscy podwładni rządzą królem. W Polsce był taki wywrotowy zwyczaj, że to Polacy rządzili królem. Oni go wybierali, oni decydowali o nim wszystko, co mógł zrobić, czego nie mógł zrobić, jaki pałac miał sobie wybudować, jaki nie. Polacy takim szczególnym narodem byli i dlatego właśnie do Polaków to mówię, że mamy się nauczyć żyć nie dla siebie, ale mamy się nauczyć żyć dla króla. Mamy się nauczyć żyć dla władcy, który rządzi absolutnie wszystkim. Czy my wyobrażamy sobie, że my mamy Bogu powiedzieć, gdzie którą planetę ma umieścić? A ludzie uważają, że są najmądrzejsi i uważają, że to Bóg jakiś pomyłek narobił, bo w tym wszechświecie całym te różne ciała niebieskie się zderzają ze sobą, że Bóg coś źle powyliczał. Czytałem taką teorię, wiecie? Że owszem uznawali, że Bóg istnieje, ale że coś źle powyliczał. Kochani, Bóg doskonale wie, co we wszechświecie ma się dziać. Myślimy, że Bóg może coś nie tak powyliczać we wszechświecie, że się zderzyły. Bóg tak zaplanował. I to wszystko tak właśnie ma być. Kochani, że coś wybucha, możemy powiedzieć, a to negatywne. A gdyby słońce nie wybuchało, nie bylibyśmy żywi. Wszyscy byśmy poginęli. Przecież tam cały czas wybucha. Cały czas wybucha i będzie wybuchać do tego czasu, aż Bóg powie dosyć, wystarczy. My musimy wiedzieć, że wszystko, cokolwiek Bóg czyni, ma sens, ma logikę, ma wszelką mądrość, jaką Bóg zechciał w tym wszystkim umieścić. I dlatego właśnie człowiek ma być całkowicie uzależniony od Boga. Całkowicie. Musimy się całkowicie Bogu naszemu poddać, bo On jest w tym wszystkim naprawdę najważniejszy. Królestwo Boże to nie jest pokarm ani napój. Królestwo Boże to są rzeczy niematerialne, takie, których nie można zobaczyć. Co to jest Królestwo? Królestwo Boże to jest święte i posłuszne życie wierzących. Królestwo Boże to święte i posłuszne życie ludzi wierzących. Królestwo Boże to jest spokój. Spokój wypełniony miłością, który jest wynikiem działania Ducha Świętego. I o tym mówi Słowo Boże, bardzo wyraźnie. A więc my musimy być wypełnieni spokojem, spokojem w miłości. Po prostu człowiek spokojny. Ten spokój powinien być cechą rozpoznawczą wierzących, świadczącą o tym, że ich relacja z Bogiem jest żywa i ciągle aktualna. Ma relację z Bogiem. Galacjan 5,22 mówi o tym bardzo wyraźnie. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Tam więcej jest wymienione, ale ja ten pierwszy werset przeczytałem ze względu na to, że tu jest to umieszczone, ten pokój, cierpliwość, radość, miłość. Żebyśmy wiedzieli, że to wypływa z Ducha Świętego. A więc jeśli masz w swoim życiu pewne rzeczy, które nie wypływają z tego i nie masz tych cech, to znaczy, że coś z działaniem Ducha Świętego w twoim czy w moim życiu jest nie tak. To znaczy, że my nie jesteśmy całkowicie ludźmi żyjącymi dla Boga, ale żyjemy dla siebie. Żyjemy dla siebie. Dlatego właśnie musimy się nauczyć przestawić się na inne tory. Wiecie, co to znaczy? No to jest bardzo proste, bo my tutaj na granicy akurat mamy taką właśnie sytuację, że musimy ten towar, który jest z Rosji przywieziony, z całymi wagonami przestawić na inne tory. Bo tam są szersze tory, u nas są węższe tory. Widzimy? To dokładnie znaczy, że my musimy w naszym życiu zmienić. Przeładować. Nie po tych torach będziemy jeździć, ale po tych torach będziemy jeździć. I musimy się tego nauczyć, że działanie nasze jako wierzących ludzi musi się zmienić, musisz przestawić. Inaczej nie ma możliwości działania, bo to jest nieujednolicone. Nie możesz tego działania Bożego porównać z działaniem człowieka na ziemi, bo to się nie zgadza, jest inna natura, są inne tory. Dlatego musimy zacząć działać w mocy Bożego Ducha Świętego. Królestwo Boże jest niezwykle ważnym zagadnieniem w życiu nas, wierzących ludzi. Jezus Chrystus o Królestwie Bożym mówił bardzo dużo. Ten temat przybliżania się Królestwa Bożego należy w zasadzie do centralnych w całym nauczaniu Jezusa Chrystusa. Centralny temat w nauczaniu Jezusa Chrystusa. Królestwo Boże. W samych wypowiedziach Jezusa wyrażenie Królestwo Niebieskie i Królestwo Boże pojawia się 90 razy. Na 122 razy w całym Nowym Testamencie 90 razy powiedział o tym Jezus Chrystus. Widzimy, jak ważne to jest? I dlatego właśnie musimy się modlić o to Królestwo. Znamy modlitwę pańską? Przyjdź. Przyjdź co? Królestwo Twoje. A więc Królestwo Boże. Modlimy się o to i mamy się o to modlić. I Jezus Chrystus od samego początku w Marka 1 rozdziale 14-15 werset o tym mówi, a potem gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Widzimy, Jezus Chrystus zaczyna od tego i o tym mówi. Wszystkie przypowieści w Ewangeliach wypowiedziane przez Jezusa mają za temat właśnie Królestwo Boże. Dlatego musimy zwrócić na to uwagę, że to jest naprawdę ważne. Prośba o przyjście Królestwa Bożego jest w zasadzie prośbą najważniejszą. Dlatego, że królowanie Jezusa Chrystusa musi być w naszym życiu. Ono musi być wyraźnie widoczne. Nie może być tak, że my sobie, a Bóg sobie. I tam gdzieś może przetnie się to chodzenie z tym, co Bóg chce w naszym życiu. Królestwo Boże to Królestwo Boże. Gdzie jest Królestwo Boże? Niektórzy ludzie szukają, no tu, a tu, może tam Królestwo Boże. Co Jezus Chrystus powiedział? Królestwo Boże jest w was. Co to oznacza? Wszędzie tam, gdzie Bóg naprawdę jest królem. Jeśli gdzieś Bóg nie jest królem, tam nie ma królestwa. No nie ma królestwa tam. I my musimy się tego nauczyć. Gdy tylko Królestwo Boże stanie się naszym udziałem, wszystko inne zostanie nam dodane. Tak mówi Słowo Boże. Albo dokładniej w tym królestwie będzie to zawarte. W Łukasza w 12 rozdziale 31 wersecie jest powiedziane, lecz szukajcie królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Szukajcie najpierw królestwa, a tamto będzie wam dodane. A więc szukamy najpierw panowania Bożego w naszym życiu, a to, co trzeba będzie, będzie nam dodane do tego królowania. A więc nauczmy się, że Bóg naprawdę musi władać i królować naszym życiem. Jezus mówi, że z przyjściem Królestwa Bożego wypełniają się wszystkie zapowiedzi starotestamentowe. Wraz z przyjściem Królestwa Bożego to, co było zapowiedziane w Starym Testamencie, się właśnie wypełnia. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest królem i jeśli On coś powiedział w Starym Testamencie, że ma się dokonać, to On też tego dopilnuje, żeby się dokonało. Bóg zawsze czyni to, co mówi. To człowiek mówi co innego, a robi co innego, ale Bóg nigdy tak nie robi. Bóg mówi i tak czyni. Dlatego nauczmy się działać tak, aby się to Bogu podobało, abyśmy byli naprawdę pod Jego działaniem. W nauczaniu Jezusa przyjście Królestwa Bożego na ziemię wiąże się z uwolnieniem ziemi spod władzy szatana. I to jest tak dobitnie wytłumaczone, w którymś z listu apostoł Paweł mówi, że kiedy to wszystko zdobędzie, to wtedy położy wszystko pod stopy swojego Ojca, prawda? Całą ziemię, wszystko zdobędzie, władzę na ziemi, wszystko, wszystko zdobędzie i wtedy sam Chrystus też położy się pod stopy swojego Ojca. Aby Bóg był wypełniony wszystko we wszystkim, prawda? Aby Bóg był władcą absolutnie wszystkiego. Czy Jezus Chrystus, Syn Boży, musi się kłaść pod stopy swojego Ojca? No ja sobie nie wyobrażam, żebym miał pod stopy swojego Ojca się położyć. Dlaczego ja mam pod stopy swojego Ojca się kłaść? No a ty, jak jesteś synem, połóż się pod stopy Ojca. To tak jakoś dziwnie, prawda? Kochani, to jest właśnie zrozumienie tego, że nie żyjemy dla siebie. To właśnie jest zrozumienie, uznanie czyjejś władzy. My możemy rozumieć niedoskonałość naszych ojców i z tego względu możemy mieć jakieś obiekcje, ale mamy do czynienia z Ojcem Niebiańskim, który jest absolutnie doskonały. Nasi ojcowie popełniają błędy, ale czy Bóg Ojciec popełnił jakikolwiek, kiedykolwiek błąd? A popełni jeszcze w przyszłości? A ludzie mówią, że Bóg popełnił błędy, bo tyle ludzi zginęło w czasie wojny. Widzimy, jak trzeba dobrze rozumieć, co to znaczy, że Bóg jest sprawiedliwy, i Bóg wie, co, kiedy i jak ma się dziać? Jak myślicie, dlaczego Bóg wywołał tyle wojen na świecie? No właśnie, to nie Bóg. Właśnie to nie Bóg wywołał tyle wojen. Ale Bóg mówi, masz wolną wolę, działaj człowieku. A człowiek sam nie działał w poddaniu się Bogu, ale poddał się komu innemu. Nie Bogu. Poddał się diabłu. A ten jest zawsze zainteresowany wojnami. Bóg mówi, przyjdźcie do mnie, będziecie mieli pokój. Inaczej mówiąc, jak przychodzimy do Boga, to wpływa pokój do naszych serc i wtedy nie w głowie nam wojna. A jeżeli w głowie nam wojna, to znaczy, że pokoju Bożego w nas nie ma. Widzimy, co to znaczy nie dla siebie żyć? Bo jeśli żyjemy dla Boga, nie ma w nas wojny, nie ma w nas agresji. I tego właśnie musimy się nauczyć. To dlatego właśnie, gdy Jezus Chrystus na początku swojej działalności powiedział o Królestwie Bożym, doszło do konfrontacji z szatanem na pustyni, kuszenie. Doszło do konfrontacji. Widzimy? Bóg był za wojną? Nie. A szatan był za wojną. Rzuć się z góry. A czy Jezus Chrystus do kogokolwiek powiedział rzuć się? Rzuć się pod pociąg? Rzuć się z góry? Odbierz sobie życie? To Bóg mówi? No właśnie. Bóg jest Bogiem pokoju, porządku i ładu. Dlatego Jezus Chrystus powiedział wyraźnie w Łukasza w 11 rozdziale, w 20 wersecie jest to zapisane. Jeżeli natomiast ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przybliżyło się już do was Królestwo Boże. Jeżeli ja palcem Bożym wyganiam demony, jeżeli my, Jego synowie, Jego córki, palcem Bożym wyganiamy demony tu na ziemi, to co to oznacza? Że przybliżyło się Królestwo Boże. A tu na tym miejscu wyganialiśmy. Właśnie tu wyganialiśmy. To znaczy, że Królestwo Boże przyszło. I my musimy Mu być poddani. Musimy być poddani naszemu Panu i Bogu Wszechmogącemu. Całkowicie poddani Jemu i tylko Jemu. Wyrażenie Królestwo Boże mówi o panowaniu i władztwie Boga. Dlatego to wszystko, co Jezus powiedział o Królestwie Bożym, oznacza, że powinniśmy w pełni zdawać sobie sprawę z tego, o co prosimy w modlitwie. Jak mówimy, przyjdź królestwo Twoje. To nie są słowa, które po prostu z pamięci wyrzucamy z siebie. Przyjdź królestwo Twoje, to przyjdź Twoja władza. Rządź nami, inaczej mówiąc. My chcemy, żebyś nami rządził. Panie i Boże, chcemy, żebyś nami rządził. Boże, chcemy, żebyś rządził tym Kościołem. Wszystko, co się dzieje, żeby działo się według Twojej woli. Jak w niebie Twoja wola, tak i tu, tu na twardej. Musimy rozumieć, o co prosimy. Bo czasami możemy być zaskoczeni tym, że przychodzi raptownie władza naszego Boga, a to nie jest po naszej myśli. I co wtedy? No nie żyjemy dla siebie. Żyjemy dla Niego. Jak On zadecydował, tak ma być. Czy wyobrażamy sobie, że tutaj na ziemi możemy żyć jak chcemy, a pójdziemy do nieba i już raptownie nam się coś przestawi i już On będzie rządził nami. Tu się uczymy, jak tam będzie nami Pan rządził. Wyobrażamy sobie tam taki bałagan, taką swawolę i samowolę w niebie. Pójdziemy do nieba i każdy z nas, bracia i siostry, będzie robił, co będzie chciał. Wszystko, co będziecie chcieli, to będziecie w niebie sobie robić. Będziesz chciał dłubać sobie w nosie palcem, będziesz dłubał. Co będziesz chciał, wszystko będziesz robił, bo w niebie to już będzie wolność całkowita. Możesz powiedzieć, a to ja takiej niewoli, to ja nie chcę. A nie musisz, nie. Nie musisz. Jest inne miejsce, gdzie będzie można robić, co będziesz chciał. Tylko trochę gorąco będzie. Musimy się nauczyć tego, że wolność, prawdziwa wolność, to nie jest życie dla siebie. I ponieważ właśnie w niebie ma nie być takich istot, które są żyć dla siebie, dlatego Bóg kazał ludziom wybierać na ziemi, gdzie chcą być. Właśnie dlatego wybieramy. Jeśli chcemy żyć dla kogoś, jeśli chcemy żyć dla Boga, to jesteśmy odpowiednimi kandydatami do nieba. Jeśli chcemy żyć dla siebie, to nie jest to miejsce dla nas. Dlatego jak się tutaj nie nauczy żyć w małżeństwie, żyć nie dla siebie, jak się nie nauczysz żyć nie dla siebie w rodzinie, jak się nie nauczysz żyć nie dla siebie w zborze, to wtedy będzie ci bardzo dobrze żyć w niebie. Bardzo dobrze. Będziesz żyć dla Boga i będziesz szczęśliwy. Naprawdę będziesz szczęśliwy. I Bóg przygotował dla nas to niebo po to, żebyśmy żyli właśnie dla Boga. Pomyślmy, co było wcześniej. Nie jest napisane w Biblii, więc można popuścić wodze fantazji. Co było wcześniej w niebie, zanim zostało wszystko stworzone przez Boga? Ja sobie wyobrażam. Bóg i chwała, która się wznosi dla Boga. Takie jest moje wyobrażenie. Chwała dla Boga. Bóg miał chwałę. Co to oznaczało, nie wiem, ale na pewno miał chwałę. I teraz Bóg stworzył wszystko w 7 dni, ażeby mieć jeszcze większą chwałę. I teraz Bóg stworzył Kościół, ażeby mieć jeszcze większą chwałę. I teraz Bóg prowadzi Kościół i chce z Kościoła zrobić taką wspaniałą oblubienicę, żeby mieć jeszcze większą chwałę. Kochani, Bóg chce mieć chwałę. Dlatego pójdziemy do nieba, żeby Bóg miał większą chwałę. I to jest nasz cel, to jest nasze dążenie. Królowanie Boga, Królestwo Boże. Pójdziemy tam, żeby chwalić tego Króla, wywyższać, robić dla Niego, wykonywać Jego dzieła. Co nam powie, to zrobimy. Co wam powie, czyńcie. O Marii jest powiedziane w różnych miejscach. Jest powiedziane, że wszystkie te słowa składała gdzie? W swoim sercu. I kiedy tak naskładamy sobie słowa Bożego w swoim sercu, to do nieba pójdziemy jak do siebie. Bo tam wszędzie będzie Słowo Boże. Wszędzie tam będzie mówił Bóg. Nawet słońca takiego, jak teraz mamy, niepotrzebne nam będzie, bo co? Bo tam będzie świecił Bóg. Tak jest powiedziane. A my będziemy już też duchowymi istotami. A ten materialny świat, fizyczny, zupełnie nie będzie potrzebny. I po ziemi, i po niebie nawet miejsca nie znajdziesz. W objawieniu Jana jest to powiedziane. Dlatego nauczmy się żyć dla Niego. Żyjąc dla ludzi tu na ziemi, dla jednego, dla drugiego, dla trzeciego, w tych okolicznościach, w tych i w tamtych okolicznościach, nauczysz się żyć dla innych. Po to, żeby umieć żyć dla Boga. Naucz się żyć dla innych ludzi. To jest naprawdę ważne i musimy to w głębi serca naszego zrozumieć. Szczerze prośmy Pana, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Szczerze o to prośmy. Dlaczego prosimy o to, bądź wola Twoja i przyjdź królestwo Twoje? Dlatego, że Bóg doskonale wie, o co mamy prosić. Bóg doskonale wie, czego my naprawdę potrzebujemy. My sami nawet nie wiemy bardzo często, czego potrzebujemy. I dlatego w Rzymian w 8 rozdziale, 26 i 27 wersecie jest powiedziane: podobnie i Duch, Duch Święty, wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Widzimy, na czym to polega? To jest właśnie nie życie dla siebie, ale życie dla innych. Dlatego nauczmy się żyć dla innych. Jeśli nauczymy się żyć dla innych, błogosławieństwo Boże na nas spocznie. Jeszcze temat dalej trwa, ale czas upłynął, więc musimy już kończyć, ale zakończę tym pozytywnym akcentem, że idziemy w tym kierunku, aby żyć dla innych. Przynajmniej się staramy. W życiu rodzinnym matki, szczególnie matki, bardzo często żyją dla swoich dzieci. Bardzo często. Niektóre matki później, jak się starsze zrobią, a dzieci wydorośleją, nieraz mają same do siebie pretensje, że głupio robiły. Nie, głupio nie robiły. Tylko może właściwej kontynuacji w innych sferach nie było. Ale wiedzmy o tym, że mamy nauczyć się żyć dla innych. I niech nas w tym Bóg błogosławi i poprowadzi w swojej mocy i w swoim Duchu Świętym, abyśmy nauczyli się żyć w niebie. Ucz się żyć w niebie. To jest naprawdę ważne. Przyzwyczaisz się tutaj, będzie ci łatwo tam. Amen.